Tu Trans World Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
W naszej kolejnej audycji witają się z Państwem Marek Cieślar i Piotr Karel. Dzisiaj po raz drugi mówić będziemy o boskim autorytecie Pisma Świętego. Biblia stanowi samoobjawienie się Boga. Jest księgą zawierającą Boże słowa skierowane do nas tak, byśmy poznali Boże prawdy, Boże myśli, Bożą wolę. Najwspanialszą Bożą prawdą jest wieść, że Bóg nas kocha i pragnie naszego zbawienia. Zapraszamy na program.
Natchnienie oznacza, że Bóg był bezpośrednio zaangażowany w proces spisywania Biblii. Natchnienie odnosi się do sposobu, w jaki objawienie Boże przyjęło postać słów zapisanych w Piśmie Świętym. Ten proces to dzieło Ducha Świętego, który nadzorował pracę pisarzy, ziemskich autorów Biblii, tak że ich pisma stały się przekazem Bożego Słowa skierowanego do ludzi. Każdy prawdziwy chrześcijanin uznaje natchnienie Biblii. Różnica zdań w tej mierze dotyczy pytania o to, jak dokonywało się natchnienie, jak przejawiało się owo Boże oddziaływanie. Zastanawiając się nad tym zagadnieniem, przytoczmy na początek trzy ważne fragmenty Nowego Testamentu. Pierwszy pochodzi z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Czytamy tu, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Boże tchnienie jest określeniem pojawiającym się już w Starym Testamencie. Oznacza ono działanie Boga, szczególnie zaś działanie poprzez Ducha Świętego. Na pierwszych kartach Biblii czytamy: wtedy to Pan, Bóg, ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Tak więc stwierdzenie, że całe Pismo jest natchnione, oznacza, że Bóg w aktywny sposób działał przy jego powstawaniu. Wypowiedź apostoła podkreśla boskie pochodzenie i boski charakter Biblii. Zauważmy, że nie ma tu mowy o ludzkich autorach. Są oni oczywiście zaangażowani w ten proces, ale powstanie Pisma apostoł przedstawia w całości jako działanie Boga. Tak uważa apostoł Paweł. Podobna jest wypowiedź apostoła Piotra, którą znajdujemy w jego drugim liście apostolskim, gdzie czytamy: mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze uczynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Bowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Apostoł Piotr, naoczny świadek życia i działalności Jezusa Chrystusa, składa świadectwo, że całe Pismo wraz ze słowem proroków pochodzi od Boga. Nie powstawało ono jako owoc prywatnych refleksji autorów, lecz wypowiadali je ludzie Boży, tak jak byli kierowani przez Ducha Świętego. Następny świadek Chrystusa, apostoł Jan, przytacza w swojej Ewangelii słowa Jezusa: czyż w prawie waszym nie zostało napisane: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem Synem Boga? Apostoł Jan przytacza tu wypowiedź Jezusa, w której Jezus podkreśla, że Pismo nie może być naruszone i że to sam Bóg Ojciec przemawia poprzez prawo i proroków. Podobnie ewangelista Mateusz cytuje wypowiedź Jezusa, gdy odwołując się do słów Starego Testamentu, mówi on: Bóg rzekł, opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją. Bóg rzekł, Bóg powiedział. Tak Jezus, Boży Syn, określa Boże natchnienie odnośnie słów zapisanych w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Uznanie przez Jezusa boskiego natchnienia i autorytetu wszystkich pism Starego Testamentu zostało dowiedzione przez wielu biblistów. Boże natchnienie obejmuje także Nowy Testament. Jezus wiele razy podkreślał, że wypowiada prawdziwe słowa Boże. Również apostołowie Jezusa byli świadomi danego im autorytetu. Ewangelie, dzieje i listy apostolskie, Księga Objawienia, wszystkie te pisma posiadają boski, natchniony autorytet. Obietnica Jezusa, iż ześle Ducha Świętego w celu oświecenia apostołów, została spełniona. Apostołowie byli w pełni świadomi, że kieruje nimi, że oświeca ich i poucza Duch Boży, Duch Chrystusowy. Świadczył o tym już od dnia zesłania Ducha Świętego apostoł Piotr. Świadczyli o tym dwaj inni wielcy autorzy pism Nowego Testamentu, apostołowie Paweł i Jan, którzy przekazywali słowa objawione im przez Chrystusa. Tak więc cała Biblia mówi o sobie jako o natchnionej przez Boga księdze, księdze powstałej z tchnienia Bożego. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Boże natchnienie oddziaływało na autorów biblijnych, sięgnijmy do proroków Starego Testamentu. Istota natchnienia prorockiego wyrażona jest w Księdze Jeremiasza, gdzie na początku znajdujemy opis powołania proroka. Czytamy świadectwo Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem, ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś powiedział mi, nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi, oto kładę moje słowa w twoje usta. Podobnie świadczyli inni prorocy, Izajasz, Ezechiel. Stąd bardzo często, kiedy wypowiadali słowa proroctw, poprzedzali je zwrotem, tak mówi Pan. Czytamy wiele razy, że słowo Pana przyszło do nich. Prorocy, do których zalicza się także Mojżesza, prawodawcę i psalmistów, byli do tego stopnia owładnięci przez Boga i Jego Słowo, że pod natchnieniem Ducha ich przesłanie możemy śmiało określić jako autentyczne słowa Boga. Zwróćmy uwagę, że to samo możemy powiedzieć o apostołach Jezusa Chrystusa. Byli oni nauczani w ciągu kilku lat przez samego Syna Bożego, a potem zostali ogarnięci Duchem Świętym, który ich prowadził, kierował, inspirował. Apostoł Paweł świadczy podobnie jak prorocy Starego Testamentu. Oświadczam wam więc, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. I apostoł dodał dalej, jak czytamy w liście do Galacjan, spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił narodom. Świadectwo proroków i apostołów jest więc jasne. Słowo przez nich przekazane jest Słowem Bożym. Dlatego mówimy, że wspólnota wierzących, Kościół Jezusa Chrystusa, to budowla wzniesiona na fundamencie proroków i apostołów. kolejnym dowodem na boskie pochodzenie słów Biblii jest wypełnianie się proroctw biblijnych. Wypełnianie się proroctw jest bardzo mocnym argumentem przemawiającym za nieomylnością Pisma Świętego. Pismo pełne jest proroctw, które się już wypełniły. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że około 1/4 zawartości Biblii stanowią treści prorocze. To znaczy, iż jej autorzy w chwili, gdy zapisywali słowa przekazane im przez Boga, zapowiadali fakty, które dopiero miały się wydarzyć. Dzisiaj, kiedy spoglądamy wstecz, widzimy, jak wiele biblijnych proroctw już się wypełniło. Możemy dzisiaj otworzyć podręczniki historii albo udać się do wielu miejsc na ziemi i przekonać się, w jak niezwykły sposób wypełniły się prorocze zapowiedzi Biblii. Wypełnienie się niektórych proroctw biblijnych miało miejsce już za życia proroków. Na przykład w czasie, gdy w Izraelu władzę sprawował król Achab, prorok Micheasz zapowiedział, że jeśli król uda się na wojnę, zostanie pokonany i zabity. Achab odrzucił to proroctwo, gdyż zaplanował już bitwę, a otaczający go fałszywi prorocy zapewniali go o zwycięstwie. Król wtrącił Micheasza do więzienia, nakazał karmić proroka chlebem i wodą i zapowiedział, że gdy powróci z bitwy, rozliczy Micheasza z jego słów. Ale Micheasz powiedział na pożegnanie: królu, jeśli powrócisz, będzie to znaczyło, że nie przemawiał przeze mnie Pan. Micheasz jednak był prawdziwym prorokiem. Przemawiał w imieniu Boga i król Achab nie powrócił z bitwy. Zginął, a jego armia została pobita, tak jak zapowiedział Micheasz. Achab zginął, choć przebrał się przed bitwą, żeby nikt z wrogów nie mógł go rozpoznać po królewskich szatach. Jednak jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale, pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Żołnierz wrogiej armii nie przypuszczał, że w ubiorze zwykłego wojownika ukryty jest król Izraela. W tym sensie jego strzał był przypadkowy. Nieświadomie zranił śmiertelnie króla. Ale tak naprawdę jego strzała nie przypadkiem ugodziła Achaba. Była mu ona przeznaczona, zgodnie z tym, co zapowiedział prorok Micheasz. Inna historia opisana jest w 2 Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale. Gdy wojska asyryjskie pod dowództwem Senacheryba otoczyły Jerozolimę, prorok Izajasz zapowiedział, że nawet jedna strzała Asyryjczyków nie dosięgnie Jerozolimy. Izajasz zapowiedział, że Asyryjczycy nie tylko nie wejdą do miasta, ale że zostaną zmuszeni do powrotu drogą, którą przybyli. Moglibyśmy pomyśleć, czy nie mogło się zdarzyć, że spośród 12 000 wojowników asyryjskich ktoś naciągnie łuk i że taka przypadkowa strzała przefrunie ponad murami Jerozolimy? Nie, to nie mogło się zdarzyć i nie zdarzyło się, gdyż Izajasz był prawdziwym prorokiem żywego Boga. Czytamy: tejże samej nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie Asyryjczyków 185 000 ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Senacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Asyryjczycy nawet nie przystąpili do oblężenia Jerozolimy. W nocy Bóg uśmiercił niemal całą ich armię. Król asyryjski powrócił do Niniwy drogą, którą przyszedł, i tam zginął z rąk własnych synów. Wszystko to zapowiedział Izajasz, prorok Pana. Wszyscy mogli przekonać się, że jest on prawdziwym Bożym prorokiem. Ale Izajasz zapowiedział też wydarzenia odległe o setki, a nawet tysiące lat. I wiele z nich się wypełniło, a niektóre proroctwa Izajasza wypełnią się dopiero w przyszłości, w czasach końca historii, w czasach eschatologicznych. To w proroctwach Izajasza znajdujemy zapowiedź czegoś, co wydawało się zupełnie niemożliwe, że dziewica pocznie i porodzi dziecko. Po 700 latach proroctwo to wypełniło się. Jezus Chrystus narodził się z dziewicy, z mocy Ducha Świętego. W Starym Testamencie znajduje się ponad 300 proroctw zapowiadających przyjście na świat Mesjasza, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wszystkie te proroctwa wypełniły się w życiu, w działaniu, w śmierci i zmartwychwstaniu Bożego Syna. Stary Testament, jak i Nowy, zapowiadają drugie przyjście Chrystusa. Możemy być pewni, że ono także nastąpi. Proroctwa biblijne wypełniały się, wypełniają się i będą się wypełniać, bo wypowiedzieli je ludzie natchnieni przez Boga. Kolejnym dowodem boskiej inspiracji przekazu biblijnego są odkrycia archeologiczne. Żeby wykazać, w jak niezwykły sposób odkrycia archeologów potwierdzają autentyczność i proroczy charakter biblijnego poselstwa, musimy dokonać krótkiego przeglądu historii starożytnej. W starożytności czołową rolę w świecie odgrywało kolejno 6 wielkich mocarstw. Każde z nich w jakiś sposób związane było z historią biblijną. Pierwszym mocarstwem, z którym związane były dzieje Izraelitów, był Egipt. W latach około 1600 do 1200 lat przed Chrystusem lud izraelski znajdował się w Egipcie. Izraelici przybyli tu jako 70-osobowa rodzina Jakuba Izraela i rozrosła się w ciągu kilku stuleci do około 3 milionów. Drugie mocarstwo to Asyria. Lata jej potęgi to okres od około 900 roku do 607 roku przed naszą erą. Asyria zniszczyła północne królestwo Izraela, a od królestwa południowego, Judy, pobierała daninę. Trzecie mocarstwo to państwo babilońskie. Wiodło ono Prym w latach 600 do 536 przed Chrystusem. Babilończycy zniszczyli Jerozolimę, uprowadzili mieszkańców Judei. W okresie potęgi tego państwa Izraelici byli w niewoli. Potem od roku 536 do 330 przed Chrystusem okres swej potęgi przeżywało mocarstwo Medo-Persów. W tym okresie pozwolono Żydom na powrót do Jerozolimy i nawet udzielono im ograniczonej pomocy w odnowieniu ich bytu narodowego. Piąte mocarstwo, Grecja, w latach od 330 do 146 przed naszą erą rozciągało władzę nad Palestyną. Był to tak zwany okres międzytestamentalny, czyli okres dzielący czasy Starego i Nowego Testamentu. W okresie od 146 roku przed naszą erą do roku 476 naszej ery rządziło światem mocarstwo rzymskie. Był to okres czasu, w którym narodził się Jezus oraz Kościół chrześcijański. Te potężne mocarstwa, a szczególnie trzy ostatnie, Persja, Grecja i Rzym, obejmowały kolejno swym zasięgiem niemal cały obszar ówczesnego cywilizowanego świata, w tym oczywiście Palestynę. Dlatego dzieje biblijnego ludu Bożego tak bardzo powiązane są z historią owych wielkich mocarstw. Odkrycia archeologiczne potwierdzają prawdziwość i dokładność przekazu biblijnego. Kolebką wielkich imperiów starożytnych była Dolina Eufratu i Tygrysu. Tu rodziły się najwcześniejsze cywilizacje. Tu rozpoczyna się też historia biblijna. Na terenie dorzecza Eufratu i Tygrysu powstawały pierwsze miasta, pierwsze osiedla ludzkie. Gdy w czasie wojen miasta były niszczone, później budowano na ich ruinach następne, nowe miasta. Nie usuwano ruin, lecz wyrównywano je i na nich budowano nowe miasta. Rozbite, pokruszone cegły stanowiły dobry fundament pod nowe budowle. I tak miasta wznosiły się nad miastami. Gdy niektóre z tych miast zostały ostatecznie porzucone, ulegały całkowitej dewastacji. Pod wpływem działania promieni słonecznych, wiatru i deszczu materiały budowlane ulegały rozkładowi i pokrywały się warstwą ziemi. Piaski pustyni przysypywały tak powstające wzgórza, kryjące w sobie tajemnice życia i cywilizacji ludzi, którzy kiedyś tu mieszkali. Niektóre z takich wzgórz wznoszą się dziś na wysokość ponad 300 metrów. Kryją w sobie nieraz 20 i więcej miast, z których każde tworzy określoną warstwę zawierającą szczątki, narzędzia, ceramikę, zapasy i pozostałości po ich mieszkańcach. Archeolodzy rozkopują te pagórki i dochodzą aż do warstw położonych najniżej, a więc do miast najstarszych, pierwszych. Te odkrycia w sposób niezwykły potwierdzają i uzupełniają historię biblijną. Pierwsze ważne odkrycia archeologiczne na terenach biblijnych miały miejsce w XIX wieku. W 1811 roku urzędnik brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej Claude James Rich odwiedził miejscowość leżącą około 80 km na południowy wschód od Bagdadu, w miejscu, gdzie znajdował się starożytny Babilon. Odnalazł tam i naniósł na mapę dużą ilość pagórków, które okazały się ruinami dawnego Babilonu. Rich prowadził tam prace badawcze, w wyniku których udało mu się zdobyć tabliczki z napisami. W roku 1820 odkrył pagórki po drugiej stronie rzeki, które okazały się ruinami starożytnej Niniwy. Jednak dopiero w latach 1845 do 1851, a więc w połowie XIX wieku, Anglik Austin Henry Layard, zwany ojcem asyrologii, odkrył tutaj ruiny pałaców pięciu królów asyryjskich, których imiona podaje Biblia. Layard odnalazł też wielką bibliotekę króla Aszura, w której liczbę tomów określa się na około 100 tysięcy. W następnych latach prace wykopaliskowe prowadziły liczne ekspedycje brytyjskie, francuskie, niemieckie i amerykańskie. Badały one wzgórza ruin nad Doliną Eufratu i Tygrysu. Odnaleziono setki tysięcy tabliczek z napisami i pomniki zbudowane we wczesnym okresie ludzkiej cywilizacji. W roku 1835 brytyjski oficer Henry Rawlinson, będąc w górach Behistun, odległych o 320 km na północny wschód od Babilonu, zainteresował się wielką, samotnie stojącą skałą, wznoszącą się na wysokość 500 metrów na równinie. Na powierzchni tej skały, na wysokości 120 metrów, zauważył wygładzoną powierzchnię z jakimś napisem. Zbadał ten napis i przekonał się, że został on wyrzeźbiony w 516 roku przed Chrystusem na rozkaz perskiego króla Dariusza, za którego panowania odbudowano świątynię w Jerozolimie. Czytamy o tym w Biblii w księdze Ezdrasza. Świątynia jerozolimska została odbudowana właśnie w 516 roku przed Chrystusem. Odkrycia te są bardzo ważne, ponieważ obalają pogląd dość powszechny jeszcze do niedawna, że Pismo było nieznane w pierwszym okresie historii Starego Testamentu. Krytycy Biblii sugerowali, że księgi Starego Testamentu zostały spisane o wiele później, a na początku były znane tylko jako tradycja ustna. Odkrycia archeologiczne udowodniły jednak, że od najdawniejszych czasów utrwalano w piśmie relacje o najważniejszych wydarzeniach. Biblia jest wspaniałą księgą. Jest osadzona w realiach historycznych, żebyśmy mogli mieć pewność, że to sam żywy Bóg, Stwórca i Zbawiciel, Pan historii, objawia się nam, że poucza nas i ratuje, zbawia. Najważniejszą bowiem treścią Bożego objawienia jest to, że pragnie On nas zbawić, że pragnie nas uchronić przed wieczną śmiercią, a w zamian dać nam pełne bezpieczeństwo u swego boku, w swoim wiecznym królestwie.
Mówiliśmy dzisiaj o wypełnianiu się proroctw biblijnych i o odkryciach archeologicznych potwierdzających prawdziwość i dokładność poselstwa Biblii. Są to bardzo mocne argumenty przemawiające za natchnionym boskim autorytetem Pisma Świętego. Nasza chrześcijańska wiara nie jest wiarą ślepą, wiarą w ciemno. Przeciwnie, jest wiarą idącą w parze z wiedzą historyczną i z trzeźwą oceną wydarzeń współczesnych, potwierdzających fakt, że wszystko, co się zdarza, dzieje się zgodnie z Bożym planem, objawionym nam przez proroków i apostołów, w cudownej, jedynej w swoim rodzaju, stale aktualnej Bożej Księdze. Za uwagę dziękuję już Państwu autor dzisiejszej audycji Marek Cieślar i realizator Piotr Karel. Do usłyszenia.
Jeśli ty nie poruszysz mnie, pozostanę głazem uśpionym. Jeśli ty nie obudzisz mnie, sama nie zbudzę się, sama nie zbudzę się. Jeśli ty nie wypełnisz mnie, pozostanę próżnym naczyniem. Jeśli ty nie pociągniesz mnie, sama nie zbliżę się, sama nie zbliżę się. Jeśli ty nie uwolnisz mnie, pozostanę ptakiem spętanym. Jeśli ty nie ożywisz mnie, pozostanę snem pogrzebanym. Jeśli ty nie uwolnisz mnie, pozostanę ptakiem spętanym. Jeśli ty nie ożywisz mnie. Mnie, pozostanę ciałem zmęczonym. Jeśli ty nie podźwigniesz mnie, sama nie dźwignę się, sama nie dźwignę się. Jeśli ty nie usłyszysz mnie, pozostanę niemym wołaniem. Jeśli ty nie odnajdziesz mnie, sama nie znajdę się, sama nie znajdę się. Jeśli ty nie uwolnisz mnie, pozostanę ptakiem spętanym. Jeśli ty nie ożywisz mnie, pozostanę snem pogrzebanym. Jeśli ty nie uwolnisz mnie, pozostanę ptakiem spętanym. Jeśli ty nie ożywisz mnie.
Nasze programy nadajemy codziennie na falach krótkich w pasmach 41 i 49 metrów o godzinie 7.15 i 17. Natomiast na falach średnich można nas słuchać codziennie o godzinie 22.15, a w poniedziałki dodatkowo o 21.15 w paśmie 1395 kHz. Codziennie o godzinie 16.30 i 18.00 nadajemy także przez system satelitarny Hotbird oraz o każdej porze w internecie na stronie www.twr.osw.pl. Po dokładny rozkład prosimy pisać do nas na adres Impuls Transworld Radio Polska, ulica Kłodnicka 2, 54 217 Wrocław. Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92, a spoza Polski 0048 601 40 08 92. Był to program redakcji polskiej Transworld Radio.